I z wielką przyjemnością witam w studiu Radia Kraków Justynę Szarawarską, trenerkę medyczną zdrowego kręgosłupa. Dzień dobry.
Dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie.
No, postawię sporą kwotę pieniędzy mogłabym postawić na to, że ponad połowa społeczeństwa cierpi w pewnym wieku, zaczyna cierpieć na bóle kręgosłupa. Pomyliłabym się bardzo?
Ja myślę, że nie, bo jeżeli popatrzymy na statystyki, to szacuje się, że około 60-90% osób już kiedykolwiek odczuło przynajmniej jeden raz ból kręgosłupa lędźwiowego. Jak robiłam kiedyś na moim Instagramie taką ankietę, ile kobiet odczuło kiedykolwiek przynajmniej raz ból kręgosłupa lędźwiowego, czyli tych dolnych pleców, to 98% kobiet odpowiedziało, że tak. Wiadomo, że ta statystyka nie była duża, bo to było 1000 osób.
Nie jestem oryginalna, widzę.
Ale mimo wszystko. Co więcej, szacuje się, że w 2020 roku bólu kręgosłupa doświadczyło 619 milionów ludzi na całym świecie, a w przewidywania na 2050 to jest 843 miliony. To jest wzrost o 30%. Więc statystyki nie są dla nas optymistyczne.
Na te problemy z kręgosłupem pracujemy sami.
W dużej mierze pracujemy na nie sami, przede wszystkim siedzącym trybem życia połączonym z brakiem ruchu. No bo to, że siedzimy, to jest trochę sprawa oczywista i też mamy dość takie wygodne życie, bo mamy smartfony, które nam włączą, wyłączą światło, otworzą drzwi, zamkną drzwi, nie musimy wstawać nawet z krzesła, winda nas wywiezie na pierwsze piętro, na drugie piętro, korzystamy bardzo dużo z samochodu, więc tych udogodnień w naszym życiu codziennym jest ogromnie dużo, biorąc jeszcze pod uwagę to, że siedzimy te 6, 7, 8 godzin dziennie w pracy, siedzimy dojeżdżając do pracy, wracając z pracy, siedzimy jeszcze po pracy wieczorem, więc tego siedzenia jest bardzo dużo. I jeżeli my to wszystko powiążemy z żadną aktywnością fizyczną, którą mamy wokół, to będzie właśnie generowało problemy, czy to z naszym ciałem, czy z kręgosłupem.
Statystycznie w jakim wieku kręgosłup zaczyna się odzywać?
No,
są takie statystyki? Czy
jest na przykład,
to jest indywidualna sprawa.
Było w 2015 roku było przeprowadzone takie fajne badanie, które było przeprowadzone na bezobjawowych pacjentach, czyli na osobach, które kompletnie nie miały żadnych objawów, żadnego bólu. I to badanie wykazało, że ponad połowa 30-latków, czyli co druga osoba w wieku 30 lat ma już dyskopatię, czyli ma już zmiany w obrębie kręgosłupa. W wieku 40 lat jest to 68%, a w wieku 50 lat 80%. To też badanie fajnie pokazuje, że jakby proces starzenia się jest takim trochę naturalnym zjawiskiem, które występuje i też nie jesteśmy w stanie w 100% temu zapobiec, ale jesteśmy w stanie dzięki odpowiedniemu ruchowi, dzięki treningom, dzięki temu, że właśnie trzymamy nasze ciało w ruchu, jesteśmy w stanie te zmiany troszeczkę zwolnić, a jeżeli będą nawet jakieś zmiany występować w obrębie kręgosłupa, to my nie będziemy tych zmian odczuwać jako dolegliwości bólowe i będziemy w stanie po prostu komfortowo żyć.
Czy każdy ruch się liczy?
Myślę, że nie ma takiego ruchu, który byłby bardzo negatywny. No, jeżeli faktycznie mamy takie jakieś poważne problemy z kręgosłupem, jakieś konkretne dysfunkcje, no to owszem, mamy jakieś zakazane czynności czy konkretne ruchy, które nie możemy wykonać. Natomiast każda dawka ruchu będzie dla nas na plus.
No dobrze, no ale na przykład magazynier, który cały dzień jest w ruchu, cały dzień się rusza, taki ruch też jest cenny?
Owszem, jest cenny, natomiast w trakcie takiej pracy magazyniera on wykonuje pewne schematy, pewne powtarzalne czynności.
I musi dźwigać też czasami.
Nie
do wszystkiego ma maszyny.
Tak, więc warto by było, żeby oprócz tego, że ma faktycznie taką dawkę ruchu, zadbał też o regenerację, ale też o wzmocnienie mięśni, które nie są aktywowane w ciągu dnia pracy, no bo on ma jakieś konkretne jedne czynności, pracuje jedna grupa mięśni, a inna grupa mięśni już niekoniecznie i ją trzeba by było wzmocnić, trochę zadbać o elastyczność, o siłę, tak żeby po prostu całe ciało było sprawne.
Czy ruchem i ćwiczeniami jesteśmy w stanie zapobiec rozwojowi tej dyskopatii, o której pani powiedziała wcześniej, która naturalnie pojawia się w wieku 30, 40, 50 lat?
w dużej mierze jesteśmy w stanie zapobiec i jesteśmy, ja jestem też takim przykładem, bo mimo tego, że jestem trenerką medyczną od zdrowego kręgosłupa i postawy
podziwiam
ciała,
pani umięśnione ręce, wspaniale, pięknie wyrzeźbione.
To ja sama miałam problemy z kręgosłupem. To było 12 albo 13 lat temu. Wtedy jeszcze pracowałam jako programistka, więc siedziałam za biurkiem bardzo dużo czasu i cierpiałam na bóle kręgosłupa, przede wszystkim lędźwiowego. Jak chciałam zasnąć, to nie mogłam, bo po prostu ból był tak rozpraszający, że nie mogłam znaleźć dogodnej dla siebie pozycji. Jak się schylałam, to nie zawsze to było wiadomo, czy wstanę. A dzięki ćwiczeniom ja jestem w stanie normalnie funkcjonować i ja nie pamiętam, kiedy przez ostatnie lata w ogóle bolał mnie kręgosłup.
To tu na chwilę postawimy kropkę, ale jeszcze do pani historii wrócimy, jeżeli pani pozwoli. Dzisiaj przed Hejnałem spotkanie z trenerką medyczną zdrowego kręgosłupa Justyną Szarawarską. Sooner or later każdemu odezwie się kręgosłup. Dzisiaj w Przed Hejnałem spotkanie z trenerką medyczną zdrowego kręgosłupa Justyną Szarawarską, która już zaczęła nam zdradzać własną historię, jak to było w jej przypadku, bo lata temu pracowała jako programistka. Nie jest specjalistką od zdrowego kręgosłupa od zawsze, z wyboru, tylko trochę pod wpływem własnych doświadczeń.
Tak, zgadza się. Ja w ogóle całe życie grałam amatorsko w siatkówkę, natomiast kontuzja barku wykluczyła mnie tak na dobre z gry. No i potem zaczęła się praca jako właśnie programistka, wymarzona praca. Ja jako umysł ścisły bardzo mi to odpowiadało, no ale jednak siedzenie takie 8-10 godzin dziennie w pracy robiło swoje. Ja po tej pracy wychodziłam bardzo zmęczona, bolała mnie szyja, właśnie bolał mnie dół pleców, no i tak później trafiłam na siłownię i zaczęło mnie to wciągać bardzo, na tyle, że po prostu się całkowicie potem przeprężowiłam.
Podjęła pani jakieś studia specjalistyczne? Szkolenie odbyła pani?
Szkolenia i kursy bardzo wiele. I zaczęło się w ogóle od kursu dla siebie. Że ja poszłam, żeby zobaczyć, jak nasze ciało działa. Bo zaczęło mnie to bardzo fascynować i interesować, dlaczego akurat na treningu robimy takie ćwiczenia, a nie inne. Co wtedy pracuje? W ogóle dlaczego? Jak to wszystko działa? Tak poszłam na jeden kurs. Zrobiłam go dla siebie. Okazało się, że w sumie całkiem dobra w tym jestem i że bardzo mi się to podoba. No i kolejny kurs, kolejne szkolenie, no i tak już od 11 lat.
Tak zastanawiam się nad tą pani historią, to właściwie też jest pomysł dla każdego, bo podobno w życiu należy zmieniać pracę co ileś lat, że to robi dobrze też na głowę, nie tylko na ciało, nie tylko na kręgosłup.
Ja myślę, że warto robić w życiu to, co się lubi i to, co daje właśnie taką radość i satysfakcję, bo mi ogromną właśnie radość i motywację do pracy daje to, jak widzę pozytywne zmiany u moich klientek. To, że przestają ich boleć plecy. To, że nie mają problemu, żeby zapiąć biustonosz. To, że nie mają problemu, żeby schylić się, zawiązać buty. To, że budzą się codziennie rano i mają już pełną energię do działania, a nie, że potrzebują godziny, żeby się rozkręcić. I to są właśnie te takie pozytywne aspekty tego wszystkiego. I tak a propos jeszcze tego wyboru pracy, to ja bardzo jestem zwolenniczką takiego życia, od którego nie potrzebuję urlopu.
Praca, która jest pasją, to nie praca, tylko przyjemność. Jaką rolę odgrywa w naszym dobrym samopoczuciu i dobrej formie to, jak śpimy i gdzie śpimy i na czym śpimy?
Sen jest też regeneracją dla naszego kręgosłupa, bo nasz kręgosłup składa się z 33-34 kręgów. Pomiędzy tymi kręgami mamy dyski, krążki międzykręgowe i one są bardzo mocno uwodnione. Około 70% składają się z wody i w ciągu dnia to uwodnienie sobie troszeczkę spada, tego krążka. W trakcie nocy to uwodnienie się zwiększa, więc sen jest regeneracją, więc żeby zadbać o nasz zdrowy kręgosłup, musimy też zadbać o jakość naszego snu. No oczywiście warto też dobrać odpowiedni materac dla siebie, tak żeby był ani nie za twardy, ani nie za miękki. Chcemy, żeby te naturalne krzywizny kręgosłupa były zachowane. Tak samo jeżeli chodzi o poduszkę, żeby też nie była ani za wysoka, ani za niska.
Czasami są takie wałki z zagłębieniami w środku. To są dobre poduszki? Trzeba umieć się na nich ułożyć.
Ja myślę, że tutaj trzeba taką odpowiednią dobrać do siebie, bo każdy z nas ma troszeczkę inaczej ułożony odcinek szyjny, więc żeby po prostu spało się nam komfortowo i żeby nie było też tak, że na przykład ta poduszka będzie taka wysoka, że jeszcze więcej mamy tą szyję tak wyciągniętą do przodu, albo że zbyt płasko i później rano budzimy się po prostu z taką okropną sztywnością i bólem w kręgosłupie szyjnym.
Ja Państwu powiem z własnego doświadczenia, że zmiana materaca była game changerem w moim życiu. Także to najlepsza inwestycja ze wszystkich, jakie dokonałam. Czy ćwiczeniami jesteśmy w stanie odwrócić te negatywne zmiany, czy tylko jesteśmy w stanie sprawić, że po prostu ten szkielet będzie mocniejszy i będzie nas lepiej trzymał?
Oczywiście to zależy od zmian, jakie są w kręgosłupie. Jeżeli mówimy na przykład o postawie, o zaokrąglonych plecach, wtedy kiedy mamy barki bardzo mocno wysunięte do przodu, wtedy kiedy szyja nam ucieka do przodu, to jest taka bardzo powszechna wada, nazywa się fachowo skrzyżowanie górne, czyli właśnie te nasze okrągłe plecy. I w większości przypadków jesteśmy w stanie popracować nad tym, żeby tą wadę cofnąć, bo samo prostowanie się na siłę nie sprawi, że my się wyprostujemy, ani też nie będzie dla nas dobre. Więc w większości przypadków tak, no oczywiście są jakieś jednostki chorobowe, które polegają na tym, że mamy zdeformowane kręgi w kręgosłupie piersiowym, więc jakby kształtu kręgu nie jesteśmy zmienić w stanie ćwiczeniami. Owszem, ćwiczenia będą wspomagające na przykład dla takiej choroby, żeby ona tak szybko nie postępowała, ale już nie odwrócą całkiem skutków, więc to wszystko zależy.
A jeżeli chodzi o te zaokrąglone plecy, bo tak obserwuję młodzież na ulicach, prawie wszyscy mają teraz zaokrąglone plecy i pochylone głowy, to wszystko związane z komórkami, z których korzystamy za dużo i za często, także my dorośli. Co, jak ćwiczyć, żeby te plecy, no bo samo powiedzenie wyprostuj się, mówi pani, nie wystarczy. To jakimi ćwiczeniami można to odwrócić?
Na pewno ja też, jak patrzę na młodzież, jestem troszeczkę zaniepokojona, bo faktycznie ta zamknięta postawa towarzyszy im bardzo często i myślę, że po prostu trzeba wprowadzić ruch, żeby tego ruchu było znacznie więcej. No bo my jak byliśmy młodzi, no to chodziliśmy na plecy zabaw, gdzieś do parku.
My wciąż jesteśmy młodzi.
Tak, w sumie prawda. A jednak teraz no to komputer, tablet, smartfon i tego ruchu jest po prostu za mało, bo jakby to, że siedzimy i mamy ten smartfon, no to jest jakby rzecz oczywista, tylko trzeba zadbać
ten
o to.
Ten smartfon powoduje, że pochyla się głowa. Kiedyś panie w takiej pozycji cerowały skarpetki albo haftowały, a dzisiaj w tej pozycji siedzimy nad smartfonami. I to powoduje wytwarzanie się czegoś takiego, co się tak brzydko nazywa wdowi garb.
Tak. Wdowi garb to jest właśnie taka zmiana tkankowa w obrębie kręgosłupa szyjnego i to jest taki narośnięty taki garbek na naszych plecach i oczywiście z tym też jesteśmy w stanie pracować i to właśnie manualnie poprzez masaże, nawet możemy sobie samodzielnie masować te okolice, wprowadzić odpowiednie ćwiczenia dla kręgosłupa szyjnego, bo tutaj szyja ma bardzo dużo wtedy napięć. Jest tam okropnie dużo napięcia, więc nasze ciało chroni się jak może, żeby ta głowa nam nie poleciała do przodu, bo głowa dorosłego człowieka waży około 4-5 kg, więc jak zaczynamy ją tak bardzo mocno wysuwać do przodu, no to ten nasz biedny odcinek szyjny musi to wszystko utrzymać na swoim ciężarze i chroni się jak może, wytwarzając po prostu zmiany.
Zwłaszcza jeżeli ktoś ma jeszcze długą i chudą szyję, to już w ogóle ma przechlapane. Wrócimy jeszcze do naszej rozmowy i w tej ostatniej części mam nadzieję, że porozmawiamy już więcej o konkretnych ćwiczeniach, konkretnych treningowych zestawach i o tym, ile czasu dziennie należy ćwiczyć, żeby ten kręgosłup był zdrowy. Wracamy do rozmowy z Justyną Szarawarską, trenerką medyczną zdrowego kręgosłupa. Lato to jest idealny czas, żeby poświęcić trochę więcej sobie, swojemu zdrowiu i swojemu kręgosłupowi, bo bez niego, albo inaczej, z bolącym kręgosłupem żyje się naprawdę, naprawdę kiepsko. Czy wzmacnianie innych mięśni, mięśni choćby brzucha, ma też wpływ na zdrowie kręgosłupa? Kiedy dbamy o kręgosłup, powinniśmy dbać o trening całego ciała, czy wystarczą tylko te ćwiczenia dotyczące samego kręgosłupa?
Zdrowie kręgosłupa to jest bardzo szeroki temat, jeżeli chcemy zadbać. I idąc tak po kolei, ja w pierwszej kolejności zajęłabym się oddechem przeponowym. Mamy przeponę, to jest nasz główny mięsień oddechowy.
Przepona, nie wszyscy o tym wiedzą.
Przepona łączy się bezpośrednio z naszym kręgosłupem lędźwiowym, więc jakieś zaburzenia w jej obszarze będą po prostu powodowały dolegliwości bólowe w kręgosłupie lędźwiowym. Poza tym, jeżeli ona też nie pracuje sobie prawidłowo, mogą się tworzyć jakieś napięcia wokół szyi i karku, bo inne mięśnie pomocnicze, wydechowe będą musiały pracować kilka razy bardziej, żeby to nasze ciało odpowiednio dotlenić. Kolejną sprawą, o której musimy pamiętać, to jest ruchomość naszych stawów. I nie mówimy to tylko o wszystkich segmentach kręgosłupa. Nasz kręgosłup ma zdolności ruchu w 6 kierunkach. Do zgięcia, do wyprostu, do skłonu bocznego w jedną, w drugą stronę i do rotacji w jedną i w drugą stronę. I te wszystkie ruchy mogą się łączyć. Więc my powinniśmy zadbać o ruchomość wszystkich tych naszych segmentów, całego kręgosłupa. Plus jeszcze warto zadbać na przykład o ruchomość bioder. Bo jeżeli mamy jakieś ograniczenia ruchomości w naszych stawach biodrowych, to będzie to rzutowało na nasz kręgosłup. Później warto wdrożyć ten właśnie nasz gorset mięśni głębokich, czyli całą warstwę mięśni, które są położone najgłębiej w naszym ciele, i te mięśnie utrzymują nasze ciało w pionie, stabilizują kręgosłup. I właśnie tam zaliczamy między innymi mięsień poprzeczny brzucha, mięśnie skośne, więc dlatego się mówi o tym, że te mięśnie brzucha są ważne dla naszego kręgosłupa, ale taśma głęboka to nie są tylko i wyłącznie mięśnie brzucha, bo taśma głęboka biegnie od naszych stóp po głowę, więc to jest troszeczkę szerszy temat.
Czyli całe ciało, proszę Państwa.
Całe ciało.
Całe ciało.
Tak, i oczywiście wypadałoby wzmocnić mięśnie grzbietu, mięśnie pośladkowe. Fajnie by też było popracować ze stopą, bo to, co dzieje się w stopie, ma też ogromny wpływ na ustawienie kolan, na ustawienie miednicy. Fajnie by było wdrożyć jeszcze trening powięziowy, czyli zadbać o wszystkie połączenia powięziowe w naszym ciele. Więc tych aspektów jest sporo, ale da się to ułożyć naprawdę w krótki trening.
Krótki? Jak krótki?
Krótki. Ja wprowadziłam u mnie na mojej platformie takie 15-minutowe treningi i one się fantastycznie sprawdzają. I w ogóle pomysł na te treningi powstał, jak jeszcze pracowałam indywidualnie z klientami i dawałam zadania domowe. Takie 10-15-minutowe zadania domowe moim klientom, którzy przychodzili 2-3 razy w tygodniu na trening personalny stacjonarny. I wówczas zauważyłam, że te osoby, które robią te ćwiczenia w domu systematycznie, regularnie, osiągają znacznie szybciej efekty niż te osoby, które tych ćwiczeń w ogóle nie wykonują.
Cóż za zaskoczenie.
I stąd się właśnie wziął pomysł takich krótkich treningów, żeby też było to możliwe w zabieganym świecie, bo jednak teraz no, nikt nie ma czasu. Więc to 15 minut to jest taki must have dla naszego ciała, dla naszego kręgosłupa, żeby się po prostu poruszać, odżywić stawy, wzmocnić mięśnie, zadbać o elastyczność i o sprawność.
No, kluczem do sukcesu jest chyba polubienie ruszania się, znalezienie w tym przyjemności. Nie ćwiczę, bo muszę, tylko ćwiczę, bo lubię.
Otóż to, bo jeżeli my coś lubimy, to my będziemy chcieli to robić więcej, częściej. My też wtedy będziemy zauważać tego wszystkiego efekty. Więc jak będziemy widzieć efekty, będzie nam fajnie, będzie nam miło, no to...
To jest też uzależniające, ale to jest chyba takie dobre uzależnienie.
Jak najbardziej. Byleby nie za dużo.
Czy bieganie jest szkodliwe dla kręgosłupa? Bo ja przyznam szczerze, ilekroć poszłam pobiegać, to potem cierpiałam.
Jeżeli nie mamy żadnych poważnych problemów z naszym kręgosłupem, no to bieganie jest jak najbardziej okej dla kręgosłupa.
Zatem po każdej nawierzchni? Po betonie też?
Nie jestem specjalistką
od biegów.
Od biegania. No na pewno, jeżeli chodzi o asfalt czy o beton, no to ta powierzchnia dużo mniej amortyzuje niż jakaś taka polna droga. Natomiast myślę, że tutaj odpowiednio dobrane buty by
są
na pewno
w stanie to zamortyzować.
Tak, byłyby pomocne. I
Pytałam o to, czy bieganie szkodzi na kręgosłup. Powiedziała pani, że jeżeli nie ma poważnych schorzeń, no to nie ma problemu. Ale jeżeli ktoś ma zdiagnozowane już jakieś problemy z kręgosłupem, to...
To nie zaczęłabym od biegania, tylko bardziej od marszu, marszobiegów, od ćwiczeń właśnie wzmacniających, taśmę głęboką, od oddechu przeponowego, od mobilizacji.
Pilates, yoga.
Pilates, yoga, ćwiczenia zdrowy kręgosłup. No wszystko to, co możemy zrobić jakby wokół, żeby na tyle wzmocnić nasze ciało, żeby później to bieganie nawet i było możliwe.
Czy ćwiczyć trzeba codziennie, żeby postawić na nogi swój kręgosłup?
Jeżeli ćwiczymy codziennie, jeżeli siedzimy codziennie, no to codziennie wypadałoby się poruszać. Nasze ciała są stworzone z mięśni, ze stawów, ze ścięgien, z powięzi, no ze wszystkich struktur, które odżywiają się przez ruch, które się wzmacniają przez ruch, które mają elastyczność właśnie dzięki ruchowi. Więc jeżeli codziennie siedzimy, to codziennie wypadałoby się poruszać, chociaż te kilkanaście minut.
Co jest gorsze, stanie czy siedzenie?
Było przeprowadzone takie badanie, które wykazało, że nacisk na trzeci krążek lędźwiowy jest mniejszy w pozycji stojącej niż siedzącej. Więc wychodziłoby z tego, że ta siedząca jest trochę gorsza. Natomiast każda pozycja, którą przyjmujemy na wiele godzin, będzie dla nas szkodliwa. Nieważne, czy jest to stanie, czy jest to siedzenie.
To na koniec porozmawiajmy jeszcze o stresie. Co on robi z naszym kręgosłupem?
Stres, po pierwsze, spłyca nasz oddech. Oddech jest szybki, więc ciało nie jest tak dotlenione, jak być powinno. Wówczas mogą się pojawiać gdzieś tam właśnie napięcia wokół szyi. I też taką naturalną reakcją obronną ze strony naszego ciała jest taka pozycja zamknięta, taka skulona, bo prawda, chronimy nasze serce, chronimy nasze narządy wewnętrzne, więc automatycznie podczas stresu czy jakiegoś takiego większego napięcia my uciekamy do tego zgięcia. I problem jest wtedy, kiedy ten stres jest taki permanentny i kiedy my jesteśmy cały czas w tej pozycji, no bo ciało sobie zaczyna tę pozycję zapamiętywać, zaczyna w tej pozycji mu być dobrze i zapomina sobie już o tej pozycji, która była wcześniej dla niego bardzo naturalna. A wiadomo, że jeżeli zmienia się nasza postawa, jedne mięśnie zaczynają być osłabione, drugie mięśnie zaczynają być bardzo mocno napięte, no i po prostu wszystko gdzieś tam zaczyna ciągnąć i może powodować to dolegliwości bólowe.
U pani na Instagramie znajdziemy te zestawy ćwiczeń, tych takich krótkich, tych 10-15-minutowych na co dzień?
Są 5-minutowe treningi co tydzień, a codziennie na moim Instastory, na relacjach, robię minutkę bez scrollowania, czyli między relacjami można sobie ze mną poćwiczyć minutkę dla zdrowia kręgosłupa i to nawet nie wstając od biurka.
Minutkę?
Tak, minutkę.
To jest właściwie już dla każdego.
Dla każdego.
Nawet dla mnie między wejściami w radiu na piosenkach mogę sobie ćwiczyć.
I to jest właśnie fascynujące, że ta minuta ruchu może wiele zdziałać. Sama jedna minuta nie zrobi nic, ale jeżeli my tych minutek ruchu będziemy w ciągu dnia wkładać 5, 10, 15, to już tego ruchu będziemy mieć kilkanaście minut dziennie. I tak to wszystko się fajnie wszystko napędza.
Dbajmy o nasz kręgosłup, zanim on się o to upomni.
Zdecydowanie, bo to jak my dbamy teraz o nasz kręgosłup, to też będzie skutkowało jaki on będzie w przyszłości. A o tym się często nie myśli, bo teraz nic mi nie boli, jest wszystko okej. Ale to jest już
właśnie... A to się zbiera.
To jest ten moment, w którym trzeba już o niego zadbać. Bo statystyki nie są optymistyczne.
Jak pani mówiła, w wieku 50 lat 80%.
Tak, 80%.
Społeczeństwa ma problemy z kręgosłupem. Justyna Szarowarska, trenerka medyczna zdrowego kręgosłupa, była naszą gościnią dzisiaj. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo również za rozmowę. No i zachęcam do ruchu.